projekt, którym kieruję, projekt Narodowego Centrum Nauki w programie Opus 22, dotyczy handlu narkotykami w internecie, w różnych miejscach internetu. Czy to jest ciemny obszar? I tak, i nie. Ja bym tego nie definiował jako ciemny, po prostu część rzeczywistości społecznej, którą znamy, która jest wokół nas. Ma swoje ciemniejsze strony handel narkotykami, ma też te jaśniejsze, jeśli mówimy na przykład o tym, że użytkownicy potrafią rozmawiać o redukcji szkód, czyli jeśli już biorą, to jak to minimalizować te szkody. Ale ogólnie rzeczywiście zgodzilibyśmy się, że z punktu widzenia ram społecznych, norm społecznych, to jest ciemny obszar, to jest działalność bardzo wątpliwa, nielegalna. Rzeczywiście wyodrębniliśmy różne obszary handlu narkotykami. Same badania wzięły się z takiej inspiracji badaniami zagranicznymi, gdzie badacze z różnych krajów, Skandynawii, z Australii, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii pokazywali właśnie, że rzeczywiście internet jest niezwykle istotnym miejscem handlu. Pokazywali tak zwany darknet, ciemny internet, czyli ten internet, do którego dostać się możemy przy pomocy Tor, tak zwanej przeglądarki Tor, ale pokazywali też, że social media są wykorzystywane do handlu narkotykami. Na przykład w Skandynawii użytkownicy mają używać Facebooka, Instagrama, Messengera. My żeśmy chcieli sprawdzić, jak to wygląda w naszym kraju, zobaczyć też, co możemy wnieść do tej literatury, oczywiście światowej, do tych badań światowych. I wydaje mi się, że nam się to udało. Wyodrębniliśmy wiele różnych obszarów, grup, miejsc. Między innymi jest to właśnie darknet. I tutaj mógłbym powiedzieć, że jest to rzeczywiście bardzo specyficzna i wąska grupa osób, które sprzedają i handlują. Chociaż bardzo ciężko, w ogóle od razu zacznę może od tego, że bardzo ciężko mówić o liczbach. To wszystko jest raczej bardzo trudne do śledzenia, ze względu na taką dużą zmienność też internetu i tych środowisk. Natomiast jeśli mógłbym powiedzieć o handlu darknetowym w Polsce, jest takie jedno miejsce, taki market, który funkcjonuje trochę jak Allegro, jak coś, co znamy z e-commerce'u takiego tradycyjnego, normalnego w cudzysłowie. Użytkownicy kupują, są różne mechanizmy zabezpieczenia tych transakcji, między innymi taki system escrow, czyli jest kwota przelewu blokowana przez pośrednika i ktoś, kto sprzedaje, dopiero dostaje pieniądze po tym, jak nabywca odbierze towar. Jest tam płatność kryptowalutą Monero, nie Bitcoin, bo ona też jest uznawana za mniej bezpieczną. Także jest to niewątpliwie darknet, ale to, co zauważyliśmy, to przede wszystkim to, że handel odbywa się w tradycyjnym, normalnym internecie. I najbardziej powszechnym, masowym serwisem, który temu służy, jest Telegram, czyli znany komunikator. On jest uznawany powszechnie za bezpieczny, anonimowy, szyfrowany. To nie jest do końca tak, że tam nie należy wykazać się pewnymi kompetencjami, żeby ta komunikacja była rzeczywiście szyfrowana, tak jest. Natomiast użytkownicy uważają, że to za bezpieczne. Prowadziliśmy zarówno analizę postów, mamy pobrane setki tysięcy, około prawie miliona postów z Telegrama. Prowadziliśmy też szereg wywiadów z osobami, które kupowały. Staraliśmy się dotrzeć do osób, które sprzedają, z tym mieliśmy większy problem, ale też udało się do pojedynczych osób docierać. Rzeczywiście Telegram jest uznawany za najlepszy, najważniejszy i scharakteryzowaliśmy to w taki sposób, że on jest przestrzenią hybrydową, czyli nie jest do końca tylko internetowy. Telegram jest swego rodzaju przedłużeniem handlu tradycyjnego, tak moglibyśmy powiedzieć, ulicznego. Chodzi o to, że Telegram jest po prostu medium, za pomocą którego ta transakcja się odbywa. Nawiązujemy kontakt z wendorem, sprzedawcą, z dealerem, ale tak naprawdę bardzo często dochodzi do kontaktu finalnie na żywo. Sprzedawca, dealer przyjeżdża z towarem, następuje przekazanie towaru, albo jest to kwestia umówienia się na konkretne miejsce zrzutu, czyli na przykład paczka zostaje zakopana w danym miejscu albo jest umieszczona w danym miejscu i ktoś to kupuje, wie to. Telegram oczywiście ze względu na swoją hybrydowość jest kompletnie inny niż darknet, jest mniej bezpieczny. Użytkownicy rzeczywiście raportowali tam dużo oszustw, jest to potencjalne miejsce oszustw, skamu, kupowania tak naprawdę nie narkotyków, tylko jakichś podrobionych substancji, na przykład zamiast kryształu MDMA można, nie wiem, kupić zwykłe szkło. Rzeczywiście ma to miejsce, aczkolwiek sprzedawcy też mają swoje systemy, czy kupujący przede wszystkim mają swoje systemy, aby zapewniać pewne bezpieczeństwo. Są tak zwane legit checki, czyli takie kanały obok kanałów sprzedawców, dealerów, które gwarantują, czy upewniają się, że te transakcje miały miejsce, że komuś można zaufać. Jest też duża bardzo zmienność Telegramu. czyli kanały ciągle znikają, powstają nowe. Jest takie naprawdę duża, duża dynamika w tym obszarze. I to niespecjalnie trzeba się na gimnastykować, żeby do takich kanałów dotrzeć. To wystarczy parę fraz wpisać w Telegram, szukając po prostu nazw substancji, albo nawet wendorzy czy dealerzy umieszczają wlepki na mieście i widać czasami, jak ktoś jest uważny na jakąś wlepkę na słupie, która kieruje użytkowników do danego kanału. Także jest to takie zdecydowanie bardziej hybrydowe, tak jak kiedyś nie mieliśmy takiej możliwości, każdy kupował substancji, kto chciał, oczywiście, kto był zainteresowany przez znajomych, jakieś miał dojścia, tak mówiliśmy, prawda, kolokwialnie, no to teraz jest to o wiele łatwiejsze, ktoś wystarczy, że ma telefon i bez problemu tę substancję załatwi.
Panie profesorze, ja wiem, że państwo, badacze, naukowcy chłodno patrzą na zjawisko, na problem, systematyzują je, badają, natomiast mimo wszystko, czy coś pana przeraziło w tej machinie?
No tak, oczywiście przeraziło mnie przede wszystkim łatwość zakupu i rzeczywiście brak kontroli nad substancjami kupowanymi. Właściwie to jest podstawowa rzecz, zaskoczyło i przeraziło mnie kilka rzeczy, o których oczywiście powiem, ale to chyba podstawowa. Czyli mimo zapewnień wendorów, szczególnie właśnie na Telegramie o jakości produktów, tak naprawdę nie ma żadnej kontroli nad tym. Nie wiadomo, ktoś, kto kupuje, jakie jakości towar rzeczywiście kupi i to może wywołać ogromne oczywiście straty personalne, osobiste dla tej osoby, jeśli takie substancje będzie zażywać. Bardzo zaskoczyła mnie też skala takiej dezinformacji w pewnym sensie. Dzisiaj chyba internet, social media w ogóle są takim obszarem, gdzie o fake newsy, dezinformacje bardzo łatwo i każdy jest ekspertem od wszystkiego i chyba troszeczkę też tak jest z substancjami. To nas przede wszystkim jako zespół i mnie zaskoczyło, jeśli chodzi o handel darknetowy, gdzie wendorzy profilują się tam jako specjaliści od substancji, nie będąc ewidentnie specjalistami, przedstawiając pewną wiedzę absolutnie niemedyczną na temat substancji. Natomiast faktycznie rzeczywiście skala potencjalnych oszustw, zagrożenie dla po prostu jednostek. No i oczywiście jest to problem też społeczny, duży problem społeczny. Zaskoczyło nas też to, że masowość Telegramu, wielu respondentów deklarowało, że praktycznie nie zna nikogo, kto nie kupuje narkotyków przy pomocy internetu Telegramu, a mówiąc tak bardzo prosto i upraszczając i generalizując, służby niespecjalnie sobie nic z tego robią, czyli tak naprawdę mimo, że Telegram nie gwarantuje anonimowości, to taka bezkarność czy anonimowość jest, tutaj rzeczywiście służby wydają się bezradne, nie chcę powiedzieć, jakie są tego powody, być może jest to po prostu kwestia zbyt niskiej szkodliwości, albo jest to po prostu przeciążenie służb. To jest też rzecz taka zaskakująca. No i tak jak w przypadku chyba wielu obszarów działalności cyfrowej młodych ludzi, bo tutaj mówimy głównie, jeśli chodzi o Telegram przede wszystkim, to o młodych ludziach, chociaż nasi respondenci mieli do 40 lat nawet, ale przeważała rzeczywiście młodzież, no tutaj też są pewne kompetencje potrzebne. Nawet w tej sferze działalności takiej bardzo nielegalnej, zakupu substancji, zażywania substancji, no też trzeba mieć pewne kompetencje, żeby sobie po prostu nie zaszkodzić. I widzieliśmy, że tych kompetencji po prostu często nie ma, więc nawet w tej sferze edukacja też by się przydała, cyfrowa.
Panie profesorze, przed chwilą pana zapytałam, co pana przeraziło. Ja teraz jestem przerażona tym, co pan mówi.
No tak, rzeczywiście skala jest dosyć duża. To wiedzieliśmy już przed rozpoczęciem badań, bo wystarczyła taka codzienna obserwacja. Oczywiście to marna podstawa, jeśli chodzi o wnioski naukowe, ale nam się w projekcie rzeczywiście udało to pokazać. My oczywiście, tak jak wspomniałem na początku, nie jesteśmy w stanie pokazać skali ilościowej, bo nie mamy punktu referencji, jest ta duża dynamika kanałów, nie jesteśmy w stanie wszystkich, do wszystkich kanałów prywatnych dotrzeć, nie można też tego skrapować ze względów technicznych, czyli pobierać tych postów z Telegramu, ale też etycznych, bo nie chcemy tutaj w zgodzie z etyką badań, nie chcielibyśmy naruszać pewnej prywatności jednak osób badanych, w związku z tym docieraliśmy tylko do publicznych na przykład kanałów, więc ta skala jest bardzo duża, my jej nie wykazaliśmy w pełni, ale no nawet z tych badań jakościowych wynika, że praktycznie każdy się z tym gdzieś zetknął i chyba nie ma się co dziwić, bo to jest tak jak z innymi aplikacjami, internetem, po prostu jest to wygoda. Ten internet jest już takim elementem naszej codzienności. Smartfon jest na wyciągnięcie ręki.
Panie profesorze, państwo zrobili ogromną socjologiczną robotę. To pierwsze takie badania w Polsce?
Nasz projekt jest rzeczywiście pierwszym projektem, na pewno wiem, że jest to pierwszy projekt Narodowego Centrum Nauki, czyli projekt, który jest związany z badaniami podstawowymi, finansowany przez naszą podstawową główną agencję badawczą. Jest jeszcze równolegle prowadzony projekt przy PANie przez doktoranta z PANu, pana Stasiaka. On wypuścił ostatnio też pewien raport dotyczący Facebooka, jeśli dobrze pamiętam. Natomiast w Polsce to rzeczywiście są pierwsze badania na taką skalę, tak mi się przynajmniej wydaje, a myślę, że mam tutaj dobre rozeznanie. My też, pragnę podkreślić, mamy mocno rozbudowaną współpracę z zagranicą, pracujemy z zagranicznymi badaczami z Finlandii, z Wielkiej Brytanii, z Australii. Między innymi opowiedziałem tutaj o takim polskim fragmencie tego badania, ale elementem badań było też porównywanie naszych krajowych miejsc z miejscami zagranicznymi, z rynkiem handlu w darknecie w Wielkiej Brytanii, czy fińskimi marketami. I też dochodziliśmy do różnych wniosków, między innymi pokazując, że nasz rynek darknetowy jest bardzo trwały. Podczas gdy w Wielkiej Brytanii czy za granicą takie rynki darknetowe trwają około 2 lat i służby je namierzają, likwidują. Finlandia jest jeszcze innym krajem. To jest bardzo ciekawe, bo wydaje się, że tam jest takie mniejsza obawa użytkowników o właśnie interwencję służb, bo na przykład właściwie to jest tak, że oni się bez żadnych zabezpieczeń często potrafią umawiać na konkretne miejsca na mieście, mówiąc wprost. I łatwo sobie to wyobrazić, że byłoby miejsce na jakąś prowokację policyjną, a okazuje się, że to dalej jednak funkcjonuje.
Panie profesorze, co dalej z tymi badaniami, to znaczy z wynikami badań?
No, jak wspomniałem, są to badania podstawowe, więc my po prostu to raportujemy, publikujemy w postaci publikacji w zagranicznych pismach. Planowane jest też wydanie monografii, która by przedstawiła wyniki badań i to będzie monografia zapewne też w języku angielskim i języku polskim, aby te wyniki popularyzować. No, naszym celem jako badaczy nie jest, prawda, zdecydowanie, co z tym można zrobić dalej, czy ktoś z tym coś zrobi dalej. Nie wiem, czy to będą odpowiednie organy państwowe, tak, czy to będzie wykorzystywane w sferze edukacji w jakiś sposób. My chcieliśmy tylko pokazać skalę zjawiska, kulturowe oblicze tego zjawiska, pokazać, że to też nie należy tak od razu stygmatyzować, ponieważ no lepiej właśnie według nas jest, jeśli już ludzie zażywają i kupują, to chociaż właśnie zadbać o tą stronę harm reduction, czyli redukcji szkód, czyli żeby na przykład specjaliści, skoro to zjawisko i tak już istnieje, weszli w te kanały, czyli żeby na przykład działali tam na rzecz upowszechniania wiedzy na temat substancji. To były nasze cele. Czy coś z tym się zadzieje dalej? Nie wiem.
Ile naszej rzeczywistości tak dużym krokiem, tak mocną stopą wkroczyło do internetu?
Nasza codzienność? Myślę, że to jest już absolutnie sfera hybrydowa. Kiedyś, pamiętam, jeszcze to było 15, może 10 nawet lat temu, jeszcze funkcjonował ten podział na świat realny, nierealny, czy online, offline. I dzisiaj czasami się jeszcze tak pisze ze względów takich czysto dla przydatności, to rozróżnienia oczywiście tego, taki analityczny może sposób, ale no właśnie w nauce tego się już nie rozróżnia. To pisze się o rzeczywistości społecznej w ogóle, czy rzeczywistości hybrydowej, mając na uwadze, że to już jest po prostu jedno i to samo.
Państwo jako badacze prognozują, jaka będzie przyszłość netu, co dalej się zadzieje, czy nas coś zszokuje?
Myślę, że przyszłość jest znana, to będzie dalszy postęp sztucznej inteligencji i będzie to problematyczne w pewnym sensie. Oczywiście ogromne ułatwienie dla produktywności, efektywności, ale już się mówi, że będzie to bardzo problematyczne, jeśli chodzi o dezinformację znowu i rozróżnianie faktów od fake newsów, prawdy od fake newsów. Jest to ten świat postprawdy coraz bardziej wyraźny. No i oczywiście też nowe kompetencje, które będą potrzebne, a z kolei zanik pewnych kompetencji, które teraz uznajemy za pewnik, czyli jeśli sztuczna inteligencja będzie za nas wszystko pisała, no to na przykład umiejętności związane z pisaniem będą coraz gorsze, ale z drugiej strony wzrasta konieczność wyrabiania sobie umiejętności korzystania dobrego ze sztucznej inteligencji, promptowania, rozróżniania też właśnie tych różnych modeli. Także to jest chyba ta oczywiście przyszłość, jeśli patrzymy na to tak bardzo ogólnie, globalnie, sztuczna inteligencja i dominacja i wyparcie innych form.